Witam Państwa, Alech Pilarski. Dzisiaj o covidowych obostrzeniach. Rośnie bowiem liczba zakażonych i hospitalizowanych zarażonych wirusem. Nasze województwo jest w czołówce pod tym względem w Polsce. Bodajże wyprzedza nas jedynie województwo lubelskie. Czy na horyzoncie mamy już w naszym regionie groźbę lockdownu, wprowadzenia ostrych obostrzeń, które będą powstrzymywały rozprzestrzenianie się zarazy? Jest inna oczywiście możliwość, czyli szybki wzrost liczby zaszczepionych, tak sugerują przynajmniej eksperci. O tym dzisiaj w programie zapraszam. Nasz program będzie dwuczęściowy. Na początku połączyłem się z podlaską wojewódzką inspektor sanitarną, panią Ewą Jakubowicz. Witam panią.
Dzień dobry, witam państwa.
I później połączymy się z panią profesor Janną Zajkowską z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ale na razie skupiamy się na sprawach, którymi zarządza sanepid. Jaka jest teraz sytuacja epidemiologiczna w naszym województwie?
Proszę państwa, sytuacja u nas jest dynamiczna. Rozwój zakażeń, przyrost zakażeń jest dosyć wysoki z dnia na dzień. My jako województwo podlaskie jesteśmy w Polsce drugim województwem, jeżeli chodzi o współczynnik zapadalności na 100 tysięcy mieszkańców. Dzisiaj wyniósł 93 osoby, lubelskie ma 99 osób. To jest bardzo niepokojący współczynnik. Natomiast jeżeli chodzi o nasze powiaty, gdzie jest najwyższa zapadalność, oczywiście miasto Białystok, powiat bielski i powiat białostocki. Po prostu robi się już niebezpiecznie. Jeżeli chodzi o ilość dzisiaj zakażeń zidentyfikowanych przez Ministerstwo Zdrowia, więc mamy 1101 zakażeń. Łącznie wykonaliśmy 3229 prób. To też jest rekord, bo dotychczas wykonywaliśmy tak około 2500.
To jest rekord od marca ubiegłego roku, od czasu, kiedy mamy do czynienia z pandemią?
Tak, mniej więcej tak to wygląda.
To rzeczywiście, pani inspektor, brzmi przerażająco, no bo wydawało się, że no, taka kulminacja zakażeń to był ubiegły rok. Potem mieliśmy no, przynajmniej częściowo w naszym województwie wykonaną tą kampanię szczepień. Wydawałoby się, że powinniśmy ograniczyć tę transmisję zarazków, a tu się okazuje, że to nieprawda.
Proszę państwa, nie ograniczymy transmisji zarazków, ponieważ mamy niski stopień uodpornienia populacji, mamy to zaledwie 41%, i też dotychczas w trzech falach mieliśmy jeden z najniższych wskaźników, jeżeli chodzi o ilość przebytych zakażeń. My mamy w porównaniu z innymi województwami kilkadziesiąt tysięcy mniej w trzech przebytych falach. Więc teraz wirus ma bardzo dogodne środowisko. Populacja jest jak najbardziej sprzyjająca do namnażania wirusa. Nie mamy odporności po przechorowaniu, nie mamy odporności poszczepiennej.
Czyli teraz w tej czwartej fali możemy wszystko nadrobić, w cudzysłowie mówiąc?
Tak, oczywiście możemy nadrobić i to nadrabiamy.
Pani inspektor, przypomnijmy, jakie obostrzenia zostały wprowadzone, a później no, przejdziemy do kwestii związanej, czy grozi nam na Podlasiu lockdown. Ale zacznijmy o tych obostrzeniach. Gdybyśmy otworzyli taką stronę albo zajrzeli w dokument, to co na dzisiaj obowiązuje?
Proszę państwa, mamy rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 w sprawie nakazów, zakazów i ograniczeń w związku z ogłoszeniem stanu epidemii. I to rozporządzenie jak najbardziej obowiązuje. I rozporządzenie mówi o obostrzeniach, o DDM-ie, czyli dezynfekcja, dystans i maseczki. Też to rozporządzenie mówi o organizacji różnego rodzaju imprez masowych, imprez rozrywkowych. My po prostu o tym zapomnieliśmy.
No, też łagodzono, pani inspektor, trochę te obostrzenia, przynajmniej w lecie, a teraz okazuje się, że musimy jednak restrykcyjnie powrócić do owej dezynfekcji, do owego dystansu i do maseczek.
Panie redaktorze, tak jak powiedziałam, to rozporządzenie z maja 6 miało kilkanaście nowelizacji, natomiast te główne zasady nigdy nie zostały poluzowane i nie przestały obowiązywać. I w tej chwili to obowiązuje do 30 listopada. I my w tej chwili zaczynamy intensywnie obserwować, w jaki sposób te obostrzenia są przestrzegane.
Czyli zarówno policja, jak i inne służby, plus do tego inspektorzy z sanepidu, no, będą kontrolować i to masowo.
Tak. Masowo i intensywnie robimy to od 2 tygodni, od momentu, kiedy sytuacja co do ilości zakażeń zaczęła być bardzo niepokojąca.
Ja nie chcę nikogo straszyć, ale przypomnijmy, jakimi karami zagrożone jest nieprzestrzeganie owych obostrzeń.
Proszę Państwa, my, jeżeli chodzi o mandatowanie, więc nasze postępowanie dotyczy głównie przedsiębiorców. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o przestrzeń publiczną, czyli odwiedzających klientów, tutaj wkracza policja i policja mandatuje. Nasze działania ograniczają się głównie do zarządzających danym obiektem. I te mandaty są różnie, maksymalnie 500 zł, ale proszę Państwa, też jest sporządzany protokół, jest wydawana decyzja administracyjna, jest dalej postępowanie egzekucyjne prowadzone i też są w wyniku tego postępowania nakładane kary.
Także zagrożenia karami istnieją, to obostrzenia trzeba przestrzegać. To właśnie, jak pani sądzi, czy, nie wiem, jakbyśmy rozmawiali w poniedziałek, zostanie wprowadzony lockdown, czy w ogóle na horyzoncie coś takiego jak no, zamknięcie gospodarki, zamknięcie wszelkich instytucji, szkół, przedszkoli, całej reszty jest dostrzegalne?
W tej chwili nie ma takich przesłanek. Jako inspekcja nie posiadamy takiej wiedzy. Natomiast główną tutaj decyzyjną stroną jest Ministerstwo Zdrowia, które wydaje w ramach odpowiednie rozporządzenia.
Także w pani opinii na razie nie dyskutowany jest lockdown.
Nie jest dyskutowany lockdown.
To jakie ewentualne zalecenia ma pani dla naszych słuchaczy, dla mieszkańców województwa podlaskiego, żeby próbować powstrzymać rozwój tej pandemii?
Po pierwsze, to myślę, że właśnie zapomnieliśmy o podstawowych zasadach, między innymi nawet jeżeli chodzi o przemieszczanie się w przestrzeni publicznej. Wiemy, że obowiązek między osobami zachowania odległości nadal obowiązuje 1,5 metra. Zapomnieliśmy o tym. Tu ewentualnie, jeżeli się opiekujemy dziećmi do 13 roku życia, czy wychodzimy na spacer z osobami razem współmieszkającymi, albo opiekujemy się osobą z niepełnosprawnością. Natomiast w ogóle powinniśmy zachowywać dystans 1,5 metra, nawet na ulicy.
Poprzednia grupa, którą pani wymieniła, to była ta, gdzie tego dystansu tak do końca nie trzeba przestrzegać, no bo skoro całą rodziną spacerujemy, no to żyjemy razem i razem spacerujemy, w związku z tym tego dystansu nie trzeba.
Tak, ale...
Rodzina do rodziny to już tak.
Rodzina do rodziny to już musi być zachowany co najmniej odstęp 1,5 metra. Tak samo, jeżeli chodzi o imprezy typu wesela czy inne imprezy rodzinne, zapomnieliśmy o limicie, zapomnieliśmy o obostrzeniach, jeżeli chodzi o restauratorów, że ma być 75% zajętej powierzchni, co drugi stolik powinien być wolny. Zapomnieliśmy o tych 150 osobach. Oczywiście tu nie są wliczane osoby zaszczepione, jeżeli chodzi o ten limit. Tak samo mam na myśli środki transportu. Jeżeli to jest więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, to jest środek transportu masowy i tutaj są odpowiednie obostrzenia. Oczywiście przede wszystkim maseczki, jeżeli chodzi o zajętość miejsc, więc może być 100% zajętych, ale 25% powinno być procent wolnych. Ja mam na myśli siedzące. Natomiast całość środka transportu może być zajęta w 75%. Oczywiście też maseczki. O tym dawno zapomnieliśmy. I sprawą uznaniową wyposażenie w środek dezynfekcyjny. Wiem, że niektóre nasze środki transportu zbiorowego są w takowe środki dezynfekcyjne wyposażone. Ale wydaje mi się, że o tym już zapomnieliśmy.
No właśnie, z własnych obserwacji dostrzegam, że no, trochę zapominamy o maseczkach. Ci, którzy kierują placówkami handlowymi, nie zawsze dopilnowują tych urządzeń dezynfekcyjnych. Bardzo często, przynajmniej w zeszłym tygodniu, spotykałem się z taką sytuacją, że nie działały takie urządzenia. Pandemia przypomniała nam o sobie, w związku z tym trzeba powrócić do tych klasycznych metod zapobiegawczych. Tak jak pani powiedziała, dystans, dezynfekcja, maseczka.
Niestety, ale jeżeli podstawowych tych obostrzeń nie będziemy zachowywać, będzie następował dalszy przyrost zakażeń. Ponieważ dla zachowania odpowiedniej transmisji powinniśmy ten DDM włączyć w życie.
Dziękuję pani bardzo za spotkanie. Wiem, że sytuacja w województwie jest bardzo niebezpieczna i inne zadania przed panią. Dziękuję za spotkanie. Rozmawiałem z podlaską wojewódzką inspektor sanitarną, panią Ewą Jakubowicz. Kłaniam się.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Dziękuję za spotkanie. Teraz połączyłem się z panią profesor Joanną Zajkowską z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam panią profesor.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od tego, co ma pani w zasięgu wzroku, czyli jak u pani na oddziale sytuacja wygląda?
No, oddział jest pełny, mamy dużo chorych i część z tych chorych jest w stanie ciężkim.
Pod respiratorami, czy jak to u państwa jest?
My jesteśmy oddziałem zachowawczym, więc stosujemy tlenoterapię bierną i tą terapię nieinwazyjną, te wysokie przepływy. Natomiast jeżeli pacjent się łamie, to już respiratory są na oddziale, na tak zwanych łóżkach respiratorowych w części tymczasowej.
Co można powiedzieć o pacjentach, obecnych pacjentach? No bo już ponad... No, z półtora roku mniej więcej obserwujemy tę sytuację epidemiczną. Gdyby pani profesor próbowała porównać te wszystkie przypadki do tego, co mamy teraz.
Na pewno mamy więcej cięższych przypadków. Czy to wynika z większego zaawansowania choroby, z jakim zgłaszają się nasi pacjenci, czy z większej agresywności wirusa w tym wariancie Delta? Nie umiem odpowiedzieć. Natomiast mamy więcej ciężkich przebiegów, znaczy większa. Dużo więcej jest zmian takich płucnych, które wykrywamy za pomocą tomografii komputerowej.
Czyli dużo płynów, tak, dużo blizn, duże zmiany w płucach.
Tak, my oceniamy płuca, dzieląc je na 25 takich obszarów i porównuje, i wynik takiego badania mówi nam, ile pól jest zajętych do tych 25, czyli na przykład 11 na 25 czy 13 na 25, co oznacza, że połowa tej powierzchni płucnej, która służy wymianie tlenowej, czyli utlenia nam nasze wszystkie organy, jest po prostu wyłączona.
A jeśli chodzi o objawy? Jakie porównania są, no bo słyszę o tym, że no, kaszel jest, utrata węchu jest, ale niekoniecznie. Co się wydziela?
Kaszel, rzeczywiście, kaszel, gorączka, ból głowy. U części chorych mamy też objawy takie gastryczne, czyli bóle brzucha, nudności, biegunki. Chociaż zdarza się to rzadziej, dominuje przede wszystkim gorączka, ból głowy, kaszel, duszność.
A struktura wiekowa?
Mamy teraz więcej osób młodszych, znaczy ja za osoby młodsze uważam osoby takie powyżej 30 w górę. To są 30-latkowie, 40-latkowie.
No tak, tacy w pełni sprawni, jeśli chodzi na przykład o rynek pracy.
Tak, dokładnie tak.
I tych jest znacznie więcej niż poprzednio.
Tak, to są osoby pracujące. Teraz te ogniska są w zakładach pracy również.
Być może niektórzy potraktują to jako pytanie poniżej pasa, a jak w relacji do szczepień?
To jest trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że dla nas jako personelu medycznego każdy pacjent jest taki sam, czy zaszczepiony, czy niezaszczepiony. Natomiast
to się cieszę bardzo.
Natomiast prywatnie mogę powiedzieć, że zadziwia czasami taka bezrefleksyjność. Część osób rzeczywiście może była niedoinformowana, niedoszacowała tego niebezpieczeństwa. Natomiast część pacjentów, wychodząc nawet z całkiem ciężkiego stanu, jednak moim zdaniem dość bezrefleksyjnie podchodzi do swojej choroby, bez przekonania o potrzebie szczepień.
No, przypomnijmy sobie tę całą walkę za i przeciw. I teraz to się okazuje dopiero.
No, liczby mówią same za siebie, to są fakty. Tam, gdzie mamy dobry poziom wyszczepienia, tam tych zachorowań może nie jest zdecydowanie mniej, ale jest mniej zgonów, mniej ciężkich stanów. Te kraje, które mają dużo wyższy poziom wyszczepienia, mają zupełnie inne statystyki.
No właśnie, bo gdybyśmy się przyjrzeli jednak mimo wszystko sytuacji na przykład w Izraelu, no absolutny przodownik światowy, jeśli chodzi o zaszczepienia, także sytuacji w Wielkiej Brytanii, no to zadziwia informacja, że raptem jest gwałtowny wzrost zarażonych w obu krajach.
Tak, ale jeśli porównamy liczbę zgonów na przykład z Rosją, gdzie mamy podobną liczbę zakażonych, to ta liczba zgonów i ciężkich stanów jest zdecydowanie wyższa. Natomiast Izrael rzeczywiście to kraj, który przytoczył pan redaktor, on pokazuje, jakby wyprzedza ten przebieg epidemii, który my obserwujemy później tutaj w Europie. Oni pierwsi wystartowali ze szczepieniem, pierwsi może triumfowali, że już są po epidemii. Tutaj wirus niestety uczy nas pokory. Najszybciej wprowadzili kolejne dawki. Jednak obserwujemy, że tych zakażeń wcale nie jest tak, że te zakażenia są. Natomiast one nie czynią takiej krzywdy, jak w populacji osób niezaszczepionych.
No i przy okazji no, ta zaraza przypomina nam, pewnie nie doczytaliśmy do końca informacji na temat szczepionek, że szczepionka absolutnie nie chroni przed zakażeniem.
Tak, oczywiście. Generuje nam przeciwciała, które potrafią nam wyłapać tego wirusa i możemy Zakażenie to jest po prostu, jeżeli ulegniemy zakażeniu, ktoś na nas nakicha, naprycha i ten wirus dostanie się na nasze śluzówki. Natomiast jak sobie z nim poradzimy, zależy od naszej immunologii. Jeżeli jesteśmy zaszczepieni i mamy gotowe przeciwciała, które czekają na tego wirusa, to możemy w ogóle takiego faktu nie zarejestrować. Możemy mieć bardzo łagodny przebieg, bądź mniej łagodny przebieg u osób, które są obciążone jakimiś chorobami. I teraz w tym okresie, kiedy minęło pół roku od przyjęcia drugiej dawki u części osób, obserwujemy te zachorowania, tak zwane zakażenia przełamujące, ale one są zdecydowanie łagodniejsze, słabsze i bez takich skutków jak u osób niezaszczepionych.
Czyli zbudowaliśmy front, ale on jest czasowy.
Tak, no ale tak działa nasza fizjologia. Jeżeli sobie nie przypominamy, jak ten wróg wygląda, no to ta nasza mobilizacja słabnie, ale to jest zjawisko znane z wszystkich innych szczepień, szczepienia tężca czy szczepienia innych stosowania innych szczepionek. Żeby utrzymać tę gotowość i reakcji z tym patogenem, który nam zagraża, potrzebne są dawki podtrzymujące. Na początku nie myśleliśmy, że ta epidemia będzie ciągnąć się tak długo. Ja myślę, że większość z nas była optymistami i że po wprowadzeniu szczepień wszyscy się szybko zaszczepimy, przerwiemy transmisję i nie będzie zachorować.
Natomiast i nie będzie potrzebna trzecia dawka.
Dokładnie.
Ale tak się nie stało. Ale jakby pani profesor skomentowała taką sytuację, że osoby zaszczepione z rodziny, 1/3 zaszczepiona, 2/3 niezaszczepione, no nie ma znaczenia ten procent, ale osoby niezaszczepione poddaje się testom, a osoby zaszczepione nie poddaje się testom. I w gruncie rzeczy nie wiadomo, czy zaszczepiona ma tego wirusa, czy nie ma.
Ale dlatego, że nie chcą? Czy dlatego,
nie kieruje się ich na takie badania.
No to powinniśmy zacząć to robić, bo jednak osoby zaszczepione transmitują wirusa i też ulegają zakażeniu. Mogą
stwarzać taką niebezpieczną sytuację, że ten wirus będzie u nich szybciej zwalczany, będą łagodniejsze objawy, może nawet niezauważalne, ale mimo wszystko ci zaszczepieni zarażają.
Oczywiście, że tak i muszę powiedzieć, że mamy też bardzo wiele takich sytuacji w tej chwili, kiedy dzieci niezaszczepione przynoszą zakażenie do domu, rodzice są zaszczepieni i rodzice jednak ulegają zakażeniu i chorują. Łagodniej, bo łagodnie, ale chorują, gorączkują, no i transmitują tego wirusa dalej.
Także tutaj taka praktyka powinna być, że mimo wszystko powinniśmy testować absolutnie wszystkich, niezależnie od tego, czy są zaszczepieni, czy nie.
Tak, jeżeli jest podejrzenie zakażenia, to jest jedno z narzędzi, które pozwala nam identyfikować źródło zakażenia, czyli taka broń w ograniczaniu epidemii. Także jak najbardziej, natomiast rozumiem, że ludzie się obawiają też izolacji i unikają tych testów. To jest jednak 10 dni, a jednak warto, te 10 dni to jest nic w porównaniu z ryzykiem, że się jednak chorobę roznosi dalej, naraża inne osoby na zakażenie.
Czyli testować, czy jednak ten przesiew taki totalny powinien wrócić.
Tak, jak najbardziej.
No właśnie, takie przykłady do mnie trafiają, że w małżeństwie jedna osoba jest chora, druga nie. To jedna, ta chorująca jest na kwarantannie, a ta druga, nie, jeśli jest zaszczepiona, to nie ma izolacji.
Izolacja to jest osoby chorej, czyli jak mamy zidentyfikowane zakażenie, to jest izolacja.
No to dobrze, to natomiast niezależnie od pojęcia.
Natomiast osoby z kontaktu mają kwarantannę, czyli czekamy, że w izolacji też w takiej
żona zachorowała, mąż nie, mąż jest zaszczepiony, nie ma żadnej kwarantanny.
No tak, takie mamy przepisy, ale mamy dystans, maseczki, dezynfekcję rąk. Zakładaliśmy, że nie będzie zakażeń u osób zaszczepionych, jednak one się pojawiają i możliwość transmisji jest. Natomiast to są łagodniejsze przebiegi i tutaj utrzymanie tych zachowań takich poza szczepieniem, poza farmakologicznych, czyli dezynfekcja, maseczki, dystans, też ma swoje efekty. Także też o tym trzeba pamiętać.
No właśnie, bo przyzwyczailiśmy się trochę w okresie letnim i na początku jesieni, że te obostrzenia były z jednej strony łagodzone, z drugiej strony no, wydawało nam się, że ten wirus nie powtórzy ataku i trochę ustaliśmy w realizacji tych wszystkich obostrzeń.
No niestety, to obserwujemy we wszystkich miejscach takich jak komunikacja czy galerie. Coś zaczyna się dziać w tej chwili, żeby jednak egzekwować te zachowania. Natomiast koledzy, którzy przyjeżdżają z zagranicy czy ludzie przyjeżdżający z innych krajów są zdumieni jednak takim nieegzekwowaniem tych zachowań, które chronią innych, przede wszystkim nas, ale i innych.
Pani profesor, jak pani sądzi, czy ten rozwój sytuacji doprowadzi do takiego podlaskiego lockdownu?
Jeżeli będziemy w takim tempie, będzie przerastać ilość zakażeń, myślę, że jakieś obostrzenia będą, dlatego że wydolność służby zdrowia ma też swoje granice. Kolejne oddziały są wyłączane i przeznaczane dla pacjentów z COVID.
Ten efekt to remontują was, tak?
Tak, tak, tak. W tej chwili poprawiamy instalację tlenową, która może nie była przygotowana na takie obciążenie, jakie mamy w tej chwili.
Czyli trzeba większe rurki, żeby ten tlen dochodził?
No, wymaga tam, no, nowa instalacja wymaga pewnych poprawek, także w trakcie tutaj hospitalizacji staramy się to zrobić jak najszybciej.
Wracając do tego potencjalnego lockdownu.
Myślę, że niewykluczone jest taka sytuacja, jeżeli będzie się rozwijać w takim tempie jak w tej chwili. Ile nam do tego szczytu brakuje, to trudno powiedzieć. Tutaj są prognozy, które są czarne, są takie bardziej wyważone. Natomiast czeka nas przede wszystkim ta ilość interakcji między nami jest bardzo istotna. Po pierwsze pora roku też, kiedy nam się skrapla para wodna wydychana tutaj, czyli jest kondensacja pary, czyli wirus ma swój nośnik i bardziej intensywnie się zakażamy o tej porze roku. No i zaczynają się okres przedświąteczny, świąteczny jest na pewno takim momentem, kiedy tych zakażeń będzie. Możliwości tych zakażeń się stwarzają bardzo intensywnie. W związku z tym, no jeżeli podjąć jakieś zapobiegawcze kroki, no to myślę, że lada moment, jeśli przyrost zakażeń będzie taki, jaki jest.
Czy masowe szczepienie, czyli no raptem takie odwrócenie się od tego nieszczepienia w kierunku zaszczepiania może wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się zarazy, bo przecież musimy wziąć pod uwagę, że tak powiem, ten okres karencji, czyli nabywania odporności.
Oczywiście, że tak, nawet z tym opóźnieniem 2-3 tygodni, ten efekt już po pierwszej dawce to już jest, zmniejsza nam ryzyko zakażenia objawowego, a po dwóch dawkach zdecydowanie bardziej. W związku z tym ten odstęp 21 dni, 3 tygodni też jest ważny, dlatego że no, prognozy, biorąc pod uwagę liczbę osób, które są nadal wrażliwe, tę liczbę interakcji, pokazują, że do wiosny będziemy walczyć z tą epidemią, więc każdy moment, że podjąć decyzję o szczepieniu jest dobry. Nie jest za późno. Każdy moment jest dobry.
A jednodawkowa szczepionka, żeby już skrócić te wszystkie okresy i jak najszybciej nabyć tę odporność?
Każda szczepionka, która jest dopuszczona do obrotu jest dobra. Rzeczywiście szczepionka jednodawkowa przyspieszyłaby.
Panie profesor, kwestia no, tej dezynfekcji dystansu, maseczek. Widziałem wiele takich instytucji, wiele miejsc, gdzie te aparaty dezynfekujące no, nie miały płynu po prostu. Ktoś zapomniał gdzieś coś napełnić. Czy powinniśmy się uczulić na to, jednak powrócić do takiego intensywnego zachowywania się odpowiedzialnego w pandemii?
Oczywiście, że tak. Powinniśmy sami zwracać uwagę, egzekwować też w sklepach, trzymać dystans, też zwracać uwagę. Ja wiem, że to czasami reakcje są nieadekwatne, niegrzeczne, nieprzyjemne, ale jednak zwracać uwagę sobie, że jednak ta maseczka jest konieczna, dlatego że to jest jeden z takich elementów, który spowalnia nam transmisję wirusa, a zobaczmy, co się dzieje. Z dnia na dzień mamy coraz więcej zakażeń. Także ten wirus jest transmitowany i te maseczki pełnią pewną rolę. One oczywiście nie zlikwidują nam epidemii, ale bardzo pomagają. I chyba jesteśmy wyjątkowym krajem, gdzie te restrykcje w ogóle nie są egzekwowane. To, co widać w środkach transportu, czy w sklepach, czy w miejscach, gdzie się gromadzimy, no po prostu to jest wyjątkowe, jeżeli chodzi o inne kraje Europy.
Także musimy
wyjątkowo złe.
Także musimy powrócić do tych dystansów, dezynfekcji, maseczek i dyscypliny.
Tak, koniecznie, dlatego że jednak choruje nam bardzo dużo osób i myślę, że też do świadomości takiej też dociera tutaj, że ilość tych osób, tych zachorowań jest naprawdę coraz większa. Tutaj my widzimy to w szpitalu, że osoby, które jakby nie doszacowały tego ryzyka, nie zdawały sobie sprawy, że ta choroba potrafi być taka groźna, to dopiero widać, jeżeli trafia się do szpitala.
No właśnie, czy nasz system wydoli, wytrzyma to obciążenie?
No kosztem innych pacjentów pewnie do jakiegoś stopnia tak, dlatego że kolejne oddziały są przeznaczane na łóżka covidowe, ale to nie są łóżka tworzone nowe, to nie są nowe oddziały, tylko to są oddziały przekształcane z oddziałów, które funkcjonują, które służą pacjentom z innymi chorobami.
I na zakończenie, panie profesor, pani przepis na wzmocnienie odporności.
Wysypianie się, dobra dieta, przestrzeganie oczywiście tych reguł, dezynfekcja, dystans i maseczki, bo to jest niezwykle ważne w tej chwili. No i dbanie, ruch, aktywność, czyli takie utrzymanie dobrej kondycji. Na pewno łatwiej jest znieść chorobę, jeżeli zadbamy o siebie właśnie, jeżeli chodzi o naszą kondycję.
Ale pije pani z dzikiej róży napar, z czarnego bzu, czy coś w tym stylu?
Nie znam takich cudownych eliksirów, ale na pewno lepiej pić zioła czy wywary niż na przykład kawę i herbatę.
Dużo zdrowia. Dziękuję pięknie za rozmowę. Rozmawiałem z profesor Joanną Zajkowską z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a na początku naszej audycji z podlaską wojewódzką inspektor sanitarną Ewą Jakubowicz. To wszystko dziś w naszym programie. Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.